Maria Waltorta. Poemat Boga Człowieka. Zmartwychwstanie. Napisane 1 kwietnia 1945 roku. W ogrodzie wszystko jest ciche i błyszczy od rosy. Ponad nim niebo usiane gwiazdami, które przez całą noc czuwały nad światem, staje się coraz bardziej szafirowe, odkąd porzuciło swój granatowo-czarny kolor. Jutrzenka ogarnia od wschodu do zachodu te jeszcze ciemne okolice, jak robi to morze podczas przypływu, kiedy zbliża się coraz bardziej, aby wreszcie zalać ciemny brzeg i zastąpić czernią szarość wilgotnego piasku, a skały zalać lazurem morskiej wody. Jakaś gwiazdka nie chce jeszcze zgasnąć. Swą mleczną bielą z odcieniami szarości, jaką mają liście zaspanych oliwek wieńczących pobliskie wzgórze, spogląda coraz słabsza na fale jasnozielonego światła porannej zorzy. A później gwiazda ta tonie, ogarnięta falą brzasku, jak ziemia zalewana wodą. A potem jeszcze o jedną mniej. I jeszcze o jedną mniej. I gaśnie jeszcze jedna, potem inna. Niebo traci swe skupiska gwiazd. I tylko tam w dali, na zachodzie, zostają trzy. Następnie dwie, a potem jedna. Patrzą na ten codzienny cud, jakim jest wstający świt, kiedy różowe pasmo znaczy linię na turkusowym jedwabiu wschodniego nieba, tchnienie wiatru, muskając liście i trawy, mówi: przebudźcie się, nadszedł dzień. Budzi jednak tylko trawy i liście, które drżą diamentami rosy i z powodu spadających kropli wydają delikatny szum, podobny do brzmienia harfy. Ptaki nie budzą się jeszcze, ani w bujnych gałęziach wielkiego cyprysu, który zdaje się górować jak pan w swym królestwie, ani w splątanym gąszczu wawrzynowego żywopłotu, chroniącego je przed północnym wiatrem. Strażnicy, znudzeni, przemarznięci, drzemiący w różnych pozach, czuwają przy grobie. Kamienne zamknięcie zostało wzmocnione na brzegach grubą warstwą wapna, jakby dla wykonania przypory. Na matowej bieli wyróżniają się podobne do dużych rozet pieczęcie świątyni, wykonane z czerwonego wosku, odbite bezpośrednio na świeżym wapnie. Strażnicy musieli palić w nocy ogień, bo widać popiół, a na ziemi leżą jeszcze niedopalone głownie. Chyba grali i jedli, bo na ziemi znajdują się jeszcze rozrzucone resztki jedzenia oraz oczyszczone kostki. Z pewnością służyły do jakiejś gry. Są podobne do naszego domina lub do kostek używanych w dziecięcej halmie. Grali na prymitywnej szachownicy, nakreślonej na ścieżce. Potem porzucili wszystko, szukając bardziej lub mniej wygodnych pozycji, aby zasnąć lub aby czuwać. Nie ma jeszcze ani jednego promienia słońca. Na niebie, od strony wschodu, jest teraz całkiem zaróżowiony obszar. Coraz bardziej powiększa się on na pogodnym nieboskłonie i ukazuje się jaśniejący meteor, przybywający z nieznanych głębi. To spadająca kula ognia, której blasku nie można znieść. Za nim błyszcząca smuga, która być może jest tylko odblaskiem jego wspaniałości na naszej siatkówce. Z ogromną szybkością zstępuje na ziemię. Rozsiewa światło tak intensywne, tak nadzwyczajne, tak przerażające w swym pięknie, że różowy blask jutrzenki znika, pokonany tą rozżarzoną bielą. Strażnicy podnoszą głowy, zdziwieni, gdyż wraz ze światłem dochodzi też grzmot potężny, harmonijny, podniosły, napełniający sobą całe stworzenie. przychodzi z rajskich przestworzy. To Alleluja, anielska chwała, która towarzyszy duchowi Chrystusa powracającemu w swym chwalebnym ciele. Meteor spada na zamknięcie grobu, które niczemu nie służy, odrywa je i odrzuca. Hałas napawa lękiem strażników, postawionych dla pilnowania Pana Wszechświata. Duch Pana wywołuje swym powrotem na ziemię nowe trzęsienie ziemi, podobnie jak to uczynił, kiedy odchodził ze świata. Wdziera się w mrok grobu, oświetla go swą nieopisaną światłością i zastyga w nieruchomym powietrzu. Duch wstępuje ponownie w ciało, które nie porusza się pod pogrzebowymi płótnami. Wszystko to trwa mniej niż minutę, ułamek minuty. Tak szybkie było ukazanie się, zstąpienie, wniknięcie i zniknięcie boskiego światła. Chce boskiego ducha, wypowiedziane do jego zimnego ciała, jest bezdźwięczne. Mówi to jego istota do nieruchomej materii. Ucho ludzkie nie słyszy żadnego dźwięku. Ciało otrzymuje nakaz i jest posłuszne, wydając głębokie westchnienie. Nic więcej przez kilka minut. Pod chustą i pod całunem chwalebne ciało na nowo przyjmuje wieczne piękno. Budzi się ze śmiertelnego snu, powraca z nicości, w której przebywało. Zabite odzyskuje życie. Z pewnością budzi się serce i po raz pierwszy uderza. Wlewa do żył zlodowaciałą krew, która jeszcze pozostała. Stwarza w jednej chwili pełną jej ilość w pustych żyłach, w znieruchomiałych płucach, w zamroczonym mózgu. Przywraca ciepło, zdrowie, siłę, myśl. Jeszcze jedna chwila i oto nagłe poruszenie się pod ciężkim całunem. Ruch jest gwałtowny. Poruszył skrzyżowanymi rękoma i ukazuje się stojąc. Dostojny, w najwyższym stopniu zachwycający, w swej szacie z niematerialnego sukna, nadprzyrodzenie piękny i wspaniały. Powaga go przemienia i wywyższa, a jednak pozostaje sobą. Oko z trudnością nadąża za tą przemianą. Teraz go podziwia. Jakże różni się on od tego Jezusa, który pozostał w moich wspomnieniach, kiedy był jeszcze żywy, bez ran i śladów krwi. Promieniuje blaskiem, który tryska potokami z pięciu ran i wychodzi ze wszystkich porów jego skóry. Robi pierwszy krok. Przy tym ruchu promienie tryskające z jego rąk i stóp otaczają go aureolą świetlistych ostrzy. Blask otacza go od głowy do kraju szaty. Głowę okala światłość diademu, który powstał z niezliczonych ran po koronie. Nie wydobywa się już z nich krew, lecz tylko blask. Kiedy otwiera ramiona, które miał skrzyżowane na piersiach, ukazuje się znowu obszar bardzo żywego światła. Przenika ono przez szatę, nadając Jezusowi blask słońca na wysokości serca. To prawdziwa światłość, która przyjęła ciało. Nie jest to biedna światłość ziemska, mizerna światłość gwiazd, uboga światłość słońca. To światłość Boga. To cały blask raju. Skupia się on w jednym jedynym bycie. Nadaje źrenicom swój niepojęty lazur, włosom swe złote promienie, szatom i barwom swą anielską jasność. Tego wszystkiego nie można opisać ludzkimi słowami. To najwznioślejszy żar Trójcy Przenajświętszej, która pochłania swą gorejącą mocą każdy ogień raju, wchłania go w siebie, aby go na nowo rodzić w każdej chwili wiecznego czasu. To serce nieba. Ono przyciąga i rozlewa swoją krew. Niezliczone krople swej niematerialnej krwi, zbawionych, aniołów, i wszystkiego, co jest rajem. Miłość Boga i miłość do Boga. Tym wszystkim jest światłość, która jest i formuje Chrystusa zmartwychwstałego. Gdy dochodzi do wyjścia i kiedy oko może dostrzec jeszcze coś poza jego blaskiem, ukazują mi się dwie bardzo piękne świetlane postacie. Są jednak podobne jedynie do gwiazd przy słońcu. Jedna z nich znajduje się z jednej, a druga z drugiej strony progu. Upadły na twarze, adorując swego Boga. On zaś, otoczony swym światłem, przechodzi i uszczęśliwia uśmiechem. Wychodzi z grobowej groty. Powraca, by znowu stąpać po ziemi. Budzi ją radość. Cała lśni rosą, barwami traw, róż i niezliczonych kwiatów jabłoni, rozkwitłych cudem w pierwszych promieniach całującego je słońca i w słońcu wiecznym, przechodzącym pod nimi. Strażnicy zemdleli. Zdeprawowane potęgi ludzkie nie widzą Boga. Tymczasem czyste siły wszechświata, kwiaty, trawy, ptaki, podziwiają i oddają cześć potężnemu, który przychodzi otoczony blaskiem własnej światłości oraz światłem słońca. Jego uśmiech i spojrzenie spoczywa na kwiatach, na wznoszących się ku pogodnemu niebu gałęziach. I wszystko pięknieje. Delikatniejsze i bardziej jedwabiste stają się miliony płatków, które tworzą kwietny obłok nad głową zwycięzcy. Żywsze stają się diamenty rosy i bardziej niebieskie staje się niebo, które odbija blask jego błyszczących oczu. Weselsze jest też słońce barwiące radośnie obłoczek, niesiony przez lekki wiatr, który przybył, aby ucałować swego króla woniami porwanymi ogrodom i pieszczotami jedwabistych płatków. Jezus podnosi dłoń i błogosławi. Potem zaś, gdy ptaki śpiewają głośniej, a wiatr niesie swe wonie, znika mi z oczu. Pozostawia jednak radość, która wymazuje najmniejsze wspomnienie smutku, cierpienia i niepewności o jutro.